Studio Głos Nadziei przedstawia cykl 10 spotkań z historykiem i teologiem, pastorem Władysławem Polokiem, zatytułowany Historia a nauka chrześcijańska. Rozmowę prowadzi redaktor Piotr Stanisławski.
Dzisiaj będziemy mówić o pojednaniu człowieka z Bogiem oraz jak ono wyglądało na przestrzeni wieków. Jak pojednywał się człowiek Starego Testamentu z Bogiem? Jak pojednywali się pierwsi chrześcijanie? Jak pojawiła się spowiedź uszna? Gdzie jest i co obecnie robi Jezus Chrystus? Oto niektóre pytania pojawiające się w tej rozmowie. Serdecznie Państwa zapraszam. Zanim przejdziemy do przeanalizowania różnych sposobów pojednania człowieka z Bogiem w historii, proszę wcześniej powiedzieć, co znaczy określenie pojednanie człowieka z Bogiem i dlaczego istnieje potrzeba pojednania człowieka z Bogiem w ogóle?
Może to wydawać się dziwne, dlaczego istnieje potrzeba pojednania między Bogiem a człowiekiem. Gdy otworzymy Pismo Święte, znajdziemy informację najpierw o tym, jak ścisła była więź między Bogiem jako Stwórcą, a między człowiekiem jako jego stworzeniem. Później, na skutek zwiedzenia przez szatana, człowiek próbował się uniezależnić, próbował sam być dla siebie Bogiem, zerwał łączność z Bogiem. Przecież człowiek jako istota stworzona nie miał w ogóle kwalifikacji do tego, aby żyć niezależnie od Boga. I ta próba uniezależnienia, sprzeciwiania się Bogu, nieposłuszeństwa w stosunku do poleceń Bożych spowodowała niepokój. I dlatego od tego momentu zaistniała śmierć, nieszczęścia i zaistniała również potrzeba pojednania człowieka z Bogiem, aby pierwsze warunki mogły być przywrócone. Możemy taki bardzo prosty, nawet banalny przykład wziąć. Jeżeli kwiat oderwiemy od korzenia jako źródła życia, nie trzeba być filozofem, żeby powiedzieć, że on uschnie, zwiętnie. Tak samo i człowiek bez łączności z Bogiem jako tym źródłem życia, niekończącego się życia, nie ma możliwości życia.
W jaki zatem sposób człowiek wierzący Starego Testamentu zostawał usprawiedliwiony i pojednywał się z Bogiem?
Pojednanie z Bogiem nie leży w możliwościach człowieka. Żeby pojednać człowieka z Bogiem, musiało się sprawiedliwości stać zadość. Jest tekst, który mówi, że zapłata za grzech jest śmierć. Konsekwencja grzechu, zerwania łączności z Bogiem jest śmierć. I teraz ktoś musiał to zapłacić. Albo człowiek, i to oznaczało utratę życia wiecznego, albo też ktoś mógł się nad człowiekiem zlitować, aby tą cenę zapłacić. I dlatego też Bóg, Stwórca, postanowił być człowiekiem, przyjść na świat jako człowiek, prowadzić doskonałe życie, a jednak na nasze barki wziąć wszystkie nasze grzechy, ciężary i za te grzechy umrzeć, abyśmy my nie musieli na zawsze umierać. Taki plan był od samego początku, że Bóg przyjdzie i zapłaci cenę zbawienia, uratuje człowieka, umożliwi, czy da szansę człowiekowi z powrotem życia wiecznego.
Czyli wziął sankcję prawa na siebie.
Tak, wziął sankcję prawa na siebie. Tak. I teraz pytanie było, jak to było w Starym Testamencie? W Starym Testamencie było przez wiarę w Mesjasza, który dopiero przyjdzie, aby umrzeć. Każdy, który w to uwierzył, że Mesjasz, że Zbawiciel przyjdzie, aby dokonać tego, no na tej podstawie wiary, zaufania Bogu był zbawiony. I dlatego Bóg, aby sobie to ludzie lepiej umieli przedstawić, jak to kiedyś przyjdzie Mesjasz i umrze za człowieka, Bóg polecił grzesznikowi weź baranka, który był symbolem niewinności i stań przed nim, wyznaj grzechy na jego głowę, jakoby z siebie grzesznik zdejmował grzechy i kładł na głowę baranka. To oczywiście w symboliczny sposób się działo. I wtedy człowiek jakoby uwalniał się od tych grzechów, a w symboliczny sposób winnym stawał się baranek. Kapłan mu to wszystko wyjaśnił, no i następnie mu dawał nóż i człowiek musiał tego baranka zabijać, aby był świadomy, że to moje grzechy zabijają baranka. Ale przez tego baranka, który będąc niewinny, stał się winny i umierał za moje winy, abym ja nie musiał umierać na zawsze. Człowiek w Starym Testamencie miał widzieć przyszłego baranka, prawdziwego baranka, Jezusa Chrystusa. Dlatego Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa Chrystusa, zawołał: oto prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. A więc była to ilustracja, która pomagała mu wierzyć, wyobrażać sobie, jak Chrystus zapłaci cenę mojego zbawienia.
Baranki składano w świątyni. Czy może pastor powiedzieć kilka słów na temat budowy tej świątyni i tej służby?
W zasadzie świątynia według opisu starotestamentowego składała się z trzech części. Był przedsionek, gdzie był ołtarz, gdzie baranki były składane. Następnie była część tak zwane święte i była druga część tak zwane najświętsze. W tej pierwszej części znajdował się tak zwany stół z chlebami pokładnymi, symbol Chrystusa jako chleba. Tam znajdował się przed zasłoną, która dzieliła święte od najświętszego, znajdował się świecznik, jak również tam znajdowała się kadzielnica.
Czy one też coś symbolizowały?
Tak. Dlatego gdy Chrystus przyszedł na świat, to powiedział: jam jest chleb żywota. Tak jak chleb utrzymuje nasze życie doczesne, tak Chrystus, Jego nauka, Jego ofiara daje życie, tym razem życie wieczne. Kadzidło, symbol modlitw. Tak jak kadzidło ponad zasłonę przedostawało się do Najświętszego, tam gdzie ukazywała się obecność Boża, tak nasze modlitwy, gdy wyznajemy grzechy, unoszą się aż przed tron Boży. No był jeszcze świecznik, symbol światła. Chrystus powiedział: jam jest światło świata.
A miejsce najświętsze?
W miejscu najświętszym faktycznie był tylko jeden sprzęt. Była to Arka Przymierza, składająca się z drzewa powleczonego złotem, a wewnątrz było 10 Bożych przykazań. Te przykazania mówiły o Bożej sprawiedliwości, jakoby domagały się śmierci. Ofiara złożona mówiła: tak, zgodnie z wymaganiem prawa i sprawiedliwości śmierć została poniesiona. Była to śmierć zastępcza baranka, która wskazywała na zastępczą śmierć prawdziwego baranka, którym jest Jezus Chrystus. Kapłan był tym, który instruował człowieka. Widzisz, zgrzeszyłeś, zerwałeś łączność z Bogiem, ale nie musisz umierać, bo oto jest ofiara, która za ciebie umrze. I to było funkcją kapłana. Służyć, pomagać, wyjaśniać. To wszystko symbolizowało Jezusa Chrystusa i Jego służbę dla naszego zbawienia. To była taka miniatura tych rzeczy, które staną się prawdziwe w Nowym Testamencie. To były symbole, a Nowy Testament już mówi o rzeczywistości. Tam był symboliczny baranek. Tu jest prawdziwy baranek, tam była symboliczna krew, tu jest prawdziwa krew i tak dalej, i tak dalej. To była Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu, przedstawiona za pośrednictwem obrazów, symboli i w sposób taki ilustracyjny, obrazowy Bóg mu pokazał, na czym polega zbawienie.
Jednak naród izraelski przynajmniej 4 razy był brany do niewoli, gdzie nierzadko zabraniano odprawiania wszelkich czynności religijnych. Świątynia była bardzo często zburzona. Czy pojednanie z Bogiem w tym czasie zostawało zrywane?
Nie, nie było zrywane. Świątynia i sprzęty świątynne, one nie zbawiały. One tylko służyły jako ilustracje, jako symbole wskazujące na zbawienie, a zbawienie było w Bogu. Możemy tylko powiedzieć, że bez świątyni było to trudniej zrozumieć. Ale bez świątyni było zbawienie. Bo Bóg jest Zbawicielem, a nie martwe sprzęty, ani nie kapłani, którzy służyli w tej świątyni.
Czy przyjście Chrystusa, będące wypełnieniem całej służby i liturgii świątynnej, zmieniło coś w sposobie pojednania człowieka z Bogiem?
Nie. Zmieniły się pewne szczegóły. Istota zagadnienia się nie zmieniła. Bo w Starym Testamencie zbawienie było w Bogu, z wiary, że Bóg przyjdzie i mnie zbawi. A w Nowym Testamencie była to wiara w baranka, który już przyszedł i umarł. W Starym Testamencie ludzie patrzyli z tej strony Golgoty, jako coś, co się stanie, a w Nowym Testamencie ludzie patrzą z drugiej strony Golgoty, jako coś, co się już stało. Ale zawsze zbawienie jest w ofierze, a nie naszych czynach. Zawsze zbawienie jest w krzyżu Golgoty.
Gdzie zatem udał się Jezus Chrystus? Bo pojęcie tronu w niebie jest bardzo takie ogólne.
No jest określenie, że usiadł po prawicy Bożej. To nie znaczy, że Bóg siedzi na tronie. ale pokazano go na tronie, aby był to dowód, że jest Bóg, do którego należy ostatnie słowo, który rządzi, kieruje życiem każdego człowieka, co prawda nie zmusza, apeluje, ale jednak ma pełną kontrolę nad światem. I czytamy, że tam przybył również Jezus Chrystus po to, aby się teraz wstawiać za nami. Jest napisane w Piśmie Świętym o Jezusie Chrystusie, że jest u Ojca i jest ubłaganiem za grzechy nasze. I to jest ta funkcja, którą Jezus Chrystus w miejscu mieszkania Bożego na podstawie ofiary Golgoty pełni dla nas. Na ten temat znajdziemy wypowiedzi w liście świętego apostoła Pawła, w liście do Hebrajczyków, w 8 rozdziale. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Następnie 5 wiersz. Służą oni świątyni, która jest obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany. A więc jest powiedziane, że ci ziemscy kapłani służyli świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. To samo następnie znajdziemy w 9 rozdziale. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed oblicze Boga.
Myślę, że dzięki temu możemy teraz zrozumieć, dlaczego Mojżeszowi było dane tak wiele wskazówek dotyczących budowy świątyni. Myślę, że wielu słuchaczy zastanawiało się, czytając te teksty, dlaczego Bóg tak dokładnie przekazuje instrukcję budowy świątyni. Okazuje się, że jest to wzór tej niebieskiej.
Tak, aby ta ziemska w najlepszy sposób, jak to tylko ludzie potrafili uczynić, była wiernym odbiciem tej świątyni niebieskiej, tych rzeczywistości niebieskich. Apostoł Jan wiele razy w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, napisał, że widziałem świątynię, otworzyła się świątynia, która jest w niebie i z świątyni tej wychodziły takie, a takie głosy, były to zwykle głosy postanowienia ze strony Boga i tak dalej, i tak dalej. Arka Przymierza, ołtarz i wiele innych rzeczy.
Proszę powiedzieć, dlaczego ta główna nauka wśród pierwszych chrześcijan o służbie i orędownictwie Jezusa Chrystusa w świątyni niebieskiej jest dzisiaj przez chrześcijan prawie zupełnie zapomniana?
To jest bardzo ciekawe pytanie, może nawet dość obszerne pytanie, ale postaram się może jakoś krótko na to odpowiedzieć. Przede wszystkim zbawienie jest w czynach Boga, a nie w czynach człowieka. Tak jak naród izraelski częstokroć popełniał błąd. Ofiara nie była dla Boga, ofiara była dla człowieka, aby mógł lepiej zbawienie zobaczyć, zrozumieć. A niektórym Izraelczykom się zaczęło wydawać, im więcej ofiar złożą i więcej krwi przeleją, tym więcej będą mieli zasług zbawczych. Tak samo w Nowym Testamencie. Ludzie zaczęli sobie wyobrażać, że gdy będziemy wiele jakichś praktyk religijnych dokonywać, to w zamian za te czyny, za te praktyki Bóg będzie nas zbawiał. Zresztą w religiach pogańskich wszystkie ofiary, jakie by one nie były, a był to bardzo rozbudowany system ofiarny, były pewnymi czynnościami, w zamian za które Bóg zbawiał. I po pewnym czasie niektórzy chrześcijanie zaczęli temu ulegać. Zaczęli budować świątynie, kościoły, ale jako świątynie na ziemi, gdzie Bóg mieszka. Tam jest ołtarz, tam jest tabernakulum, czyli miejsce mieszkania Bożego, tak jak to było w Starym Testamencie. Tam są różne praktyki religijne. Tam na nowo później zaczęto pamiątki ofiary Jezusa Chrystusa przekształcać w ofiary Jezusa Chrystusa. Rzeczywiste. I przede wszystkim dzięki służbie kapłanów, bo czytamy w Nowym Testamencie, kapłan jest jeden w niebie, na wzór Melchisedeka, który był jedynym kapłanem, to w liście do Hebrajczyków jest napisane. Na nowo zaczęto świątynie, ołtarze, ofiary, miejsce mieszkania Bożego sprowadzać na ziemię. To był wynik wpływu filozofii religii pogańskich, a przede wszystkim było to wynikiem grzesznej natury człowieka, który nie chciał się zgodzić, że ja do zbawienia potrzebuję łaski, ale że ja jestem na tyle silny, mądry, czy na tyle mam możliwości, że ja sobie na zbawienie potrafię sam zapracować, zasłużyć. Skoro na ziemi była świątynia, skoro tam była rzekomo obecność Boża, skoro tam ofiary były składane, skoro tam byli kapłani, którzy przebaczali grzechy, chociaż Nowy Testament mówi, że tylko Jezus Chrystus jako najwyższy kapłan, jedynie On przebacza grzechy i oni teraz decydowali o przebaczeniu i na takiej podstawie rodzi się instytucja spowiedzi.
W jaki zatem sposób rozwinęła się instytucja spowiedzi usznej?
No, działo się to stopniowo. Owszem, w Piśmie Świętym jest powiedziane, że my mamy też wzajemnie sobie przebaczać. Człowiek miał tylko mówić, czyli upominać, że źle robisz, musisz z tym zerwać, a przede wszystkim musisz prosić Boga o przebaczenie. Była to pewna forma poradnictwa, była to pewna forma przekazywania prawdy o zbawieniu, była to pewna forma tylko wpływania na ludzi, aby pojednali się i wyznali grzechy Jezusowi, ale nie człowiek, nie zgromadzenie przebaczało grzech. Pewien Szymon Czarnoksiężnik, który przyniósł pieniądze i za to chciał mieć przebaczone grzechy. I apostołowie odpowiedzieli, zgiń razem z tymi pieniędzmi. Dlatego, że święty apostoł Piotr powiedział, nie srebrem, nie złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa, który na to był przeznaczony już przed założeniem świata. Czyli nie ludzkie wysiłki, nie pieniądze, nie praktyki decydują, ale jedynie czyny, które dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Święty apostoł powiedział mu, żeby się zwrócił do Boga i prosił o przebaczenie Boga. Dlatego, że nie my przebaczamy. Apostołowie, aczkolwiek byli wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, też tylko byli ludźmi, którzy też popełniali błędy. Na przykład apostoł Piotr znany zapierał się Chrystusa, a nawet apostoł Paweł musiał mu się sprzeciwić, upominać go, gdy już był apostołem. Czyli też popełniał błędy i dlatego nie oni przebaczali, bo byli tak samo tylko ludźmi. Natomiast kierowali innych do Jezusa Chrystusa jako tego, który umarł i jedynie On może przebaczyć. Dlatego też praktyka przebaczania, spowiedzi, najpierw jawnej, publicznej, potem półtajemnej, a wreszcie spowiedzi ustnej rodzi się stopniowo. Ostatecznie na IV Soborze Laterańskim w roku 1215 ustalono dogmat o spowiedzi usznej. Dopiero w roku 1215. Na początku tak nie było i w Biblii nie znajdziemy nauk czy wypowiedzi Chrystusa, apostołów, na podstawie których moglibyśmy uznawać spowiedź uszną jako biblijną, chrześcijańską, poleconą przez Chrystusa czy apostołów.
Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jakie korzyści niesie z sobą próba nawiązania bezpośrednio kontaktu z Bogiem?
Przede wszystkim pokój i pojednanie, o którymśmy mówili. Jak długo opieram swoje zbawienie na moich własnych wysiłkach albo na wysiłkach innych ludzi, którzy też są tylko ludźmi, jest powiedziane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tak długo nie jestem spokojny, bo cały czas mam świadomość, że one są niewystarczające. Natomiast jeżeli zbawienie opieram na Jezusie Chrystusie, na Jego przebaczeniu, mogę być pewny zbawienia, spokojny, pojednany. W myśl tych pięknych słów, które Chrystus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam sprawię odpocznienie.
Ja myślę, że może to być także nadzieja dla tych wierzących, którzy w czasie spowiadania się nie otrzymali rozgrzeszenia po odejściu od konfesjonału. W tym momencie chyba czują się bardzo załamani. Tutaj Biblia wychodzi naprzeciw z jedną koncepcją pojednania człowieka z Bogiem. Bezpośredni kontakt.
Jak najbardziej Chrystus powiedział, pójdźcie do mnie, a ja wam sprawię odpocznienie. Jest w Ewangelii Jana taki przepiękny obraz, jak przyprowadzono pewną kobietę, o której powiedziano, że ją można tylko ukamienować. A co Chrystus jej powiedział? Niewiasto, nikt Ciebie nie potępił i ja Cię nie potępiam. Czyli nie potępiam Cię. Jeżeli wyznamy grzechy, czytamy, wierny jest, aby On odpuścił. Czytamy w pierwszym liście Tymoteusza, 2:5, że jeden jest pośrednik, Jezus Chrystus. Z listu świętego Jana. Dziateczki, nie grzeszcie, a gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Czyli co tam robi? Jest kapłanem, orędownikiem, który wstawia się za nami, który przebacza nam grzechy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I On przebacza, On daruje, On zbawia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.